Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zatem nasze porady w każdy wtorek, porady pedagoga i psychologa. Dzisiaj gościem moim będzie pan Tobiasz Boral. Czy się słyszymy, panie Tobiaszu?
Tak, witam serdecznie.
Witam pana. Poprzednim razem, to było ponad dobry chyba miesiąc temu, gościłam pana brata, prawda, na antenie, pana Bartłomieja, ale wy razem współpracujecie, razem działacie. I dzisiaj, proszę Państwa, no właśnie będziecie mieli okazję poznać brata pana Bartłomieja, pana Tobiasza Borala, bo chcemy zastanawiać się, w jaki sposób dobrze powtarzać wiedzę z dzieckiem. Panowie w ogóle interesujecie się problemem pomocy dzieciom w takim szybszym przyswajaniu wiedzy, prawda?
My robimy, tak jak pani powiedziała, jesteśmy razem z bratem, od zawsze robiliśmy różne rzeczy razem i tak od ponad 10 lat wspólnie pracujemy, aby coraz bardziej odkrywać ten potencjał, który nam Pan Bóg daje, bo mamy niesamowity potencjał w naszego umysłu i szukamy tych możliwości, które są dobre, bezpieczne i rozwojowe dla dzieci i dla dorosłych. I to jest bardzo istotne, żeby też patrzeć, co dzieci robią, żeby te rzeczy, które mają nam pomóc, były również i bezpieczne, i dobre, i po prostu rozwojowe.
O właśnie, dziękuję za to, że powiedział pan, że to jest bezpieczne dla dzieci, bo też na przestrzeni tych wielu lat tutaj pracując z różnymi autorytetami, no niektóre osoby, powiem panu, chciały też tutaj jakby zaistnieć na antenie Radia Maryja i podzielić się wiedzą, w jaki sposób można taką wiedzę dobrze przyswoić, ale niestety były to metody bardzo niebezpieczne, techniki, praktyki, które wyłączały świadomość i wpływały może na świadomość w sposób taki, no, powiedziałabym, eksperymentalny.
Tak, to co my robimy, to jest oparcie się w pełni na naturalnych zdolnościach naszego mózgu, czyli na tym, co Pan Bóg stworzył po prostu. Czyli naturalne jest to, że nasz mózg ma pewne automatyzmy, pewne sposoby działania, rutynę i te automatyzmy, te rutyny bardzo dobrze funkcjonują. Dzięki temu codziennie wstajemy rano, potrafimy iść do pracy, dzieci potrafią się uczyć, każdy z nas potrafi wiele rzeczy wykonać. I teraz, żeby zmienić jakość chociażby nauki, jakość przetwarzania informacji, nie można iść na skróty, nie można od razu uderzać w podświadomość, bo my nie znamy dokładnie, jak reaguje podświadomość. Ważne jest to, żeby poprzez świadome i dobre ćwiczenia, które wspomagają naszą na przykład wyobraźnię, albo właśnie nasze schematy uczenia się, zmieniając po kolei, krok po kroku sposób pracy z naszego mózgu z nauką, mózg sam adaptuje te zmiany w sposób naturalny i zaczyna lepiej działać.
Mm-hmm. A może zechciałby pan, ponieważ jedną audycję miałam z panem Bartłomiejem, może nie wszyscy nas poprzednio słuchali, tak w skrócie opowiedzieć, jak w ogóle do tego doszło, że panowie zajęliście się właśnie tą tematyką?
To tak naprawdę jest rzeczywistość taka, jak zawsze Pan Bóg robi, bierze osoby słabe w danej dziedzinie i pokazuje, że jest wielki. Ja z moim bratem jesteśmy dyslektykami, mieliśmy dużo różnych problemów też zdrowotnych. Ja poprzez moją też astmę miałem stwierdzane zaniki korowe mózgu i problemy miałem duże z koncentracją uwagi. Ale Pan Bóg dał moim rodzicom, naszym rodzicom pewną taką mądrość, pomysł, żeby dać nam odpowiednie narzędzie, żeby lepiej po prostu się uczyć, łatwiej korzystać z naszej wyobraźni, z naszego uczenia się. I na tej podstawie zaczęliśmy sami z tego korzystać po prostu na co dzień w szkole. Następnie pojawiły się mistrzostwa w szybkim zapamiętywaniu. Najpierw mistrzostwa Polski, potem mistrzostwa świata, mistrzostwa międzynarodowe, na których zdobywaliśmy różne medale, ucząc się od innych osób, które świetnie wyćwiczyły swoje umiejętności zapamiętywania z całego świata, zdobywając chociażby tytuł wicemistrza świata juniorów, który zdobyłem w 2011 roku. czy Mistrzostwo Europy w szybkim zapamiętywaniu z jednej z konkurencji w 2018. I na tej podstawie, kiedy wróciliśmy z jednej z takich mistrzostw, ktoś poprosił mojego brata, żeby zrobić takie szkolenie dla doktorantów Politechniki Warszawskiej. Od tamtego czasu zaczęliśmy ćwiczyć głównie dzieci i młodzież, ale również dorosłych, przekazywać swoją wiedzę i szukać też dobrych dowodów naukowych, dobrych sposobów, które są w stanie te umiejętności po prostu otworzyć, bo każde dziecko, każdy dorosły ma niesamowity potencjał. Jesteśmy ograniczeni w różnych elementach oczywiście, natomiast to, co mi się nam wydaje, że możemy, a to naprawdę nasz mózg potrafi, to jest bardzo duża różnica między tymi rzeczami.
To może być zadziwiające, tak? Rozumiem.
Tak, to jest niesamowite.
A wie pan co, bo jeszcze pan tutaj powiedział, właściwie zaczął pan, rzeczywiście dziękuję za tą szybkość przechodzenia z jednego zagadnienia do drugiego, bo to na razie taki wstęp naszej audycji jest, ale pan tak zaczął właśnie mówić o problemach z koncentracją uwagi i od razu pan przeszedł do tego, że już występowaliście w mistrzostwach. Czy to rzeczywiście dla każdego jest osiągalne?
To wszystko zależy od tego, tak naprawdę, jaka jest osoba, jakie jest dziecko, jaki jest dorosły. Uważam, że każdy ma bez problemu możliwość dojścia do poziomu mistrzostw zapamiętywania, mistrzostw Polski, czy nawet mistrzostw międzynarodowych. Oczywiście są sytuacje, w których mamy większe problemy, są konkretne też schorzenia lub trudności związane bezpośrednio chociażby już neurologiczne, które utrudniają dojście do niesamowitych wyników, ale to nie oznacza, że nie można zrobić naprawdę dużego progresu. Mm-hmm. Tak, miałem taką sytuację, już nie będę mówić co w szczegółu, ale była sytuacja, w której pracowałem z osobą, myślałem przez jej problemy, które miała po roku pracy, że mało co osiągnąłem, praktycznie nic, po czym okazało się po jakimś dłuższym czasie, często dostaję takie telefony po dłuższym czasie, że to zmieniło w ogóle funkcjonowanie i życie, bo zmieniło się w ogóle sposób podejścia do nauki, do funkcjonowania.
No właśnie, no to jest takie właśnie zadziwiające, co pan mówi, ale wie pan, bo do tej pory było tak, że najczęściej rodzice pomagali dziecku, jeśli były jakieś problemy, takimi zwykłymi korepetycjami, tak? Mhm. I włączali w to nauczycieli z danej specjalizacji, aby podnieść poziom nauczania czy zrozumienia pewnych treści. A wy tutaj w inny sposób, ale to może już przejdziemy do zasadniczego tematu, bo dzisiaj właśnie chcemy zastanowić się nad problematyką powtarzania wiedzy z dzieckiem, tak? To bardzo proszę.
Tak, to jest klucz tak naprawdę całej nauki. Zawsze jest takie stwierdzenie, było takie stwierdzenie używane, że powtórka jest matką nauki i cały czas naukowcy uważają, że to jest prawda i widzimy to w naszej praktyce. Tylko problem jest taki, że powtórka nie jest równa. Jest coś takiego jak powtórka pasywna i powtórka aktywna. I to są bardzo duże różnice. Na temat powtórki aktywnej ostatnio, można powiedzieć, to jest mój konik od ponad roku. Napisałem książkę właśnie o aktywnej powtórce i szukałem badań naukowych potwierdzających lub właśnie zaprzeczających funkcjonowaniu naszej pamięci odnośnie powtarzania. Ale to, co jest najistotniejsze na samym początku, to są pierwsze badania, pierwsze eksperymenty wykonane przez profesora Ebbinghausa, które pokazały, że samo uczenie się bez żadnych powtórek, czyli kiedy dziecko na przykład przeczytało 100 stron książki i nie powtórzyło tych 100 stron nic, czyli po prostu przeczytało i poszło, zapomniało o tym, że tak powiem, to już po dwóch dobach w jego głowie zostaje maksymalnie 20-30% informacji. Mhm. Czyli 70% informacji, 80% informacji ucieka. Mówię o tych dwóch wartościach, ponieważ ten stary eksperyment był potem wielokrotnie powtarzany przez bardzo różne ośrodki naukowe i zawsze to było potwierdzane. Natomiast
czyli
kiedy łączymy...
Czyli to jest to pasywne, ta powtórka? Nie, to nie ma powtórki w ogóle.
Tutaj na razie jeszcze nie ma powtórki.
Nie ma powtórki, no właśnie.
Później, kiedy włączymy powtórkę, czy na przykład codziennie powtórkę danego materiału, to jesteśmy w stanie utrzymać procent zapamiętanej informacji na poziomie 80%, czyli zyskujemy połowę tych stron, 50-60 stron z przeczytanych 100 stron książki, robiąc po prostu powtórki, proste powtórki z tego, co przeczytaliśmy. Kwestia jest taka, że my zwykle, kiedy myślimy o tym, jak to znaczy się uczyć, to znaczy powtarzać, to myślimy o tym, że będziemy po prostu czytać. Bardzo często pytam się dzieci, jak się uczycie w domu? No, siadamy i się uczymy. No dobrze, ale co robicie? No, uczymy się. No ale jak? No po prostu uczymy się. Nie mamy nawet innego słowa w naszym myśleniu na naukę, na powtórkę, jak nauka. Dla nas to jest tożsame, że powtórka, że nasza nauka to jest powtarzanie wiedzy poprzez ponowne jej czytanie, ponowne oglądanie. Wygląda to troszeczkę w ten sposób, że dziecko idzie do szkoły, ma jakąś lekcję, jest pewna obietnica ciekawej informacji, słucha pani nauczycielki, wraca do domu, no i rodzic mówi powtórz na następny dzień, no będziesz miał kartkówkę taki gadni, więc powtórz tę informację. No to dziecko idzie się uczyć, otwiera książkę i czyta dokładnie to samo, co było przed chwileczką w szkole. Potem następnego dnia czy za dwa dni bierze podręcznik i znowu czyta to samo. I teraz przekładając to na taki język dorosłych, można sobie wyobrazić, jakbyśmy poszli do kina na jakiś film, nowy film, i wydawałoby nam się, że ma być to świetny film. Natomiast po 10 minutach okazało się, że to no, po prostu kicz. Nie chciało nam się tam nawet siedzieć. No ale kupiliśmy bilet, więc siedzimy do końca tego filmu. Nie, był on strasznie nudny i niefajny. Potem wracamy do domu i następnego dnia przychodzi kolega, koleżanka i mówi, chodź do kina. Super, ale na co? A ty, no, na ten nowy film. No wiesz co, ja już byłem na tym nowym filmie, naprawdę jest nudny, nie ma sensu tam iść. A już mam bilety, chodź ze mną. No idziemy na ten sam film. Gdyby taka sytuacja powtórzyła się 3-4 razy, to myślę, że każdy z nas by już zrobił wszystko, żeby nie iść na ten sam nudny film po raz trzeci lub czwarty. Natomiast my i nasze dzieci powtarzamy pasywnie, czyli właśnie po cały czas czytamy to samo, co nasz mózg już wcześniej otrzymał. Czyli jedyną naszym działaniem do uczenia się jest ciągłe powtarzanie tego samego schematu. Czytam informację, którą już mój mózg wstępnie przetworzył. A ponieważ nasz mózg jest inteligentnym leniem, bo jest niesamowity ilość informacji i przetwarzanie informacji, które może wykonywać w ciągu jednej sekundy, jest niesamowity, jest ponad, na pewno ponad 11 milionów bodźców, co w każdym momencie dochodzi do naszego mózgu, ale na pewno jest jeszcze ich więcej, bo to chodzi tylko o zmysły, a mamy jeszcze więcej przetwarzań w naszej głowie. Natomiast on nie jest w stanie cały czas utrzymywać swojego poziomu pracy na tak wysokim poziomie, ponieważ nie ma wystarczającej ilości energii. Nie jest w stanie otrzymywać tyle energii, żeby działać na najwyższym poziomie. Więc próbuje znajdować takie miejsca, w których może wejść w schemat, w których może zrezygnować z jakiejś aktywności, żeby oszczędzić trochę energii. Dlatego każdy z dorosłych ma swoją rutynę. Nie myślimy o tym, na przykład jak zamykamy drzwi do domu i potem zastanawiamy się, czy zamknęliśmy te drzwi, czy nie. Mhm. Bo mózg to zrobił rutynowo. Nie włączył swojej aktywności, bo nie potrzebował. I w tym momencie, kiedy my czytamy ponownie tekst, to dziecko czyta ponownie tekst, który przed sekundką słyszało, kilka dni temu słyszało, to mózg się wyłącza. Mózg praktycznie nie przetwarza tej informacji. To więcej, są nawet takie eksperymenty naukowe pokazujące, że ten sposób powtórek nawet zmienia niektóre szczegóły istotne i zmienia je na fałszywe, czyli powoduje zmniejszenie ilości dobrze zapamiętanej informacji. Co jest ciekawe, żeby nasz mózg działał na pełnych obrotach cały czas, musielibyśmy jeść dziennie około 40 tysięcy kalorii, czyli to jest prawie że 15 razy więcej niż to, co jemy teraz. Więc to jest nierealne do wykonania. Natomiast możemy w pewnym sensie dogadać się z naszym mózgiem i zmienić zasady gry. Czyli zmienić tą sytuację, w której ja znowu wsiadam do czytania tej informacji, tą przedwieszką się uczyłem, na sytuację, w której ja przepytuję swój mózg, żeby on powiedział, co zapamiętał. Czyli ja robię tak, żeby mój mózg powiedział mi, co przed chwileczką się uczyłem. Najlepiej to z dziećmi zrobić w ten sposób, żeby po prostu albo po szkole, albo w innym momencie poprosić ich, żeby opowiedzieli, co przed chwilą się uczyli, o czym było w szkole. To jest bardzo ciężkie, bo nie mamy takiej kultury, żeby dzieci automatycznie opowiadały, czego się uczyły. Nie są tego nauczone, więc pierwsze kroki w takim przepytywaniu są dość ciężkie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby w tym momencie, gdy dziecko odpowiada na takie pytanie, kiedy my go przepytujemy, żeby stworzyć bardzo bezpieczne warunki, żeby dziecko nie czuło się, że jeżeli powie coś źle, albo jeżeli czegoś nie będzie wiedziało, to będzie już od razu zaatakowane, że nie wie, że się nie nauczyło. Bo jesteśmy przyzwyczajeni w naszym systemie edukacji, że nie mamy miejsca na błędy. Kiedy dziecko przychodzi do szkoły, ono już musi wiedzieć. ona, jeżeli była jedna lekcja wprowadzająca, na następnej lekcji już musi być przygotowany i już wszystko musi zrozumieć. Może być kartkówka, może być przepytany. I każdy błąd już jest rzeczą negatywną. Albo dostanie minusa, albo jedynkę, albo chociaż będzie słownie wyrażone niezadowolenie wobec jego braku uczenia się. Więc trzeba zrobić...
I wyrazem tego w szkole są od razu oceny odpowiednie, prawda?
Jak najbardziej. Oceny, które zamiast motywować w tym momencie, bardzo mocno demotywują i powodują bardzo duży stres dziecka. Mm-hmm. Natomiast systemu edukacji nie zmienimy, ale możemy zmienić podejście dziecka do błędów. Bo jeżeli nauczymy dziecko, że on może robić błędy, odpowiadając nam w domu, w bezpiecznych warunkach, na pytanie, czego się uczyłeś przed chwileczką, albo opowiedz mi o, nie wiem, fotosyntezie, o której się uczyłeś. I ono może powiedzieć nawet same błędy, ale niech powie to na głos, niech spróbuje powiedzieć to, co przed chwileczką się uczyło. Dzięki temu, że ono powie to na głos, będzie się czuło bezpiecznie, zacznie układać zdania, zacznie układać wypowiedź, która podczas mowy zaczyna być, jakby mózg sam się orientuje, co już się nauczył, a czego jeszcze się nie nauczył, co już wie, a w czym ma problem. A żaden mózg się nie lubi mylić, nikt nas się nie lubi mylić. I w tym momencie dopiero zaczyna zauważać, co on musi powtórzyć. Co on przy kolejnym czytaniu tej informacji będzie musiał poprawić. Więc dzięki temu, że jest coś powiedziane na głos, że nawet z błędami, nasz mózg wtedy się aktywuje i zaczyna patrzeć, co naprawdę wie, a czego tylko mu się wydawało, że wie, a tak naprawdę nie wiedział.
Czyli ten nasz mózg weryfikuje wtedy, tak, stan naszej wiedzy, jaki on w rzeczywistości jest.
Tak, bo wtedy dopiero może zobaczyć. Możemy robić to w myślach, ale kiedy robimy w myślach taką aktywną powtórkę, kiedy sobie odpowiadamy na pytania w naszych myślach, to niestety nasz mózg naprawdę potrafi nas oszukać. I bardzo często było tak, że ktoś się nas uczył, nasz mózg mówił, ty już to umiesz, nie musisz się uczyć. A potem przychodził egzamin i nasz mózg mówi, nie przypomnisz sobie, nie pamiętasz tego. No bo próbuje cały czas zmniejszyć ilość energii wykorzystanej do działania. Dlatego jest ważne, żeby to powiedzieć na głos albo napisać na kartce, żeby móc to zweryfikować.
Aha, czyli to samo dotyczy osób dorosłych, tylko że tutaj no my sami musimy zorganizować sobie taką technikę, tak? Bo rozumiem, że jeśli przeczytamy tekst, to za chwilę musimy sobie nie tylko uświadomić, ale wypowiedzieć to, albo tak jak pan przed chwileczką powiedział, napisać, tak, co zdążyliśmy zapamiętać. Tak. No i wtedy właśnie ten proces występuje tak jakby dowiedzenia się i zweryfikowania tego, co rzeczywiście przyswoiliśmy, co już wiemy, a co nie.
Ja myślę, że
te informacje są bardzo, bardzo istotne. Rzeczywiście ta dotychczas funkcjonująca metoda uczenia się no, nie jest najlepsza i tutaj warto, drodzy Państwo, radiosłuchacze, tutaj zastosować właśnie z dziećmi tą metodę, którą nam przedstawił pan Tobiasz Boral. Czyli w jaki sposób dobrze powtarzać wiedzę z dzieckiem. Ja myślę, że jeszcze takich elementów mógłby pan nam sporo tutaj podpowiedzieć, ale może ten czas już, który nam pozostał dzisiaj, byśmy wykorzystali do włączenia się naszych radiosłuchaczy, do zadawania pytań, tak, jeśli takowe są. I wtedy mógłby pan jeszcze jakby poszerzyć, tak, te informacje. Panie Tobiasz.
Trzeba pamiętać, że to jest wielka nauka, za tym stoi, i informacji, które są odnośnie naszego działania, jest bardzo dużo. Chociażbym chciał, no to na pewno przez 20 minut nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkiego, natomiast mówienie na głos i pozwalanie na dokonywanie błędów w czasie u nauki jest bardzo, bardzo istotne.
Dobrze, dziękuję. Zatem jeszcze szybkie przypomnienie numerów telefonów dla naszych słuchaczy, dla telefonujących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Już mamy pierwszą osobę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Katarzyna z środkowej Polski.
Szczęść Boże.
Bardzo jestem zafascynowana audycją. Jestem mamą 5, za chwilę 6 dzieci. Starsze dzieci właśnie są w wieku szkolnym. Tak, ten temat jak najbardziej mnie zainteresował. Chciałabym właśnie powiedzieć tak, że ja intuicyjnie, jak się uczyłam właśnie, jeśli chodzi o wiedzę, to wszystko powtarzałam. Czy w liceum, czy na studiach. no, owocowało to bardzo dobrymi owocami, tak jakby no, miałam tą pamięć, wszystko powtarzałam, po prostu mówiłam. Natomiast chciałam zapytać pana, czy pan właśnie potrafił powiedzieć teraz dla mnie z perspektywy jako mamy, czego nie robić, a jakie są błędy, na przykład, żeby tej pamięci dzieciom jakoś nie zaburzać. Wiem, że tam starał się, bo pan mówił, wypisać sobie. Ja też notatki robiłam, przewieszałam na oknach, na lustrach. Natomiast gdzieś słyszałam, że jak ktoś coś zapisze, to zabija pamięć. Że tak starożytni mówili, chyba Platon, jeśli sobie przypominam, ale no, pan tu może bardziej jest...
praktykiem takim jest, tak?
Bardzo, bardzo dziękuję za pytanie. Kwestia jest taka, że możemy przepisywać w sposób taki mechaniczny, tak? Czyli brać czyjeś notatki albo słuchać po prostu nauczyciela i przepisywać i skupić się na przepisywaniu. I kiedy będziemy przepisywać, to nie włączamy swojego umysłu do aktywnego przepisywania. Natomiast jeżeli pani by spróbowała na przykład teraz napisać w swojej pamięci tego, co pani wie, na przykład wszystko o pingwinach, nie wiem, akurat pingwin do głowy przyszedł, to w tym momencie okazuje się, że mózg musi być bardzo aktywny, żeby sobie przypomnieć rzeczy, które gdzieś tam usłyszeliśmy, gdzie one żyją, jakie mają pióra i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie ten tekst będzie bardzo dobrze zapamiętany przez panią, ponieważ wymaga on aktywacji mózgu, aktywowania jego możliwości. Dlatego chodzi o to, czy pisanie jest pasywne, czy jest przepisywaniem takim bezmyślnym, czy jest jednak w tym proces taki twórczy myślenia, szukania informacji. Najważniejsze, jeżeli chodzi o takie błędy, które najczęściej się spotyka, jeżeli chodzi o uczenie dzieci jako rodzic, to jest właśnie to, że nie ma tego dopuszczenia błędu, a jak jest to dopuszczenie błędu, to i tak chwalimy głównie za efekt. A chwalenie za efekt nie daje praktycznie... daje małe efekty, małe skutki, jeżeli chodzi o motywację dziecka. O wiele lepiej motywować dziecko za samą próbę, za podejście do pracy. Może nawet mieć same błędy, może nie pamiętać, ale jeżeli próbuje odpowiedzieć, próbuje się uczyć, to w tym momencie wspomaganie tego, że on coś zrobił, że on siadł do nauki, że on odpowiedział na jakieś pytanie błędnie, ale odpowiedział, to chwalenie po pierwsze przedłuża koncentrację uwagi już o 20%, a po drugie wzmacnia jego kolejną próbę podejścia do nauki, ponieważ zostałem pochwalony za próbę, a nie tylko oceną za wynik.
Mm-hmm. No właśnie, dziękuję bardzo i czekam na kolejne właśnie informacje, dane. Jest to bardzo ciekawy temat dla nas rodziców, zwłaszcza teraz w szkole. Ja mam chłopców, którzy mieli bardzo dobrą pamięć, potrafili mi rozdziały książek mówić, bo ich tak ta książka fascynowała. W momencie, kiedy idą do szkoły, do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, nagle wszystko... opada, także chcemy jako rodzice jakoś wspomagać też dzieci, żeby po prostu chłonęły wiedzę jako pasję, jako też coś takiego pięknego, a nie tylko właśnie coś, co muszą się nauczyć, zakuć, zdać, zapomnieć.
Była taka niestety tak to wygląda. Nasza szkoła bardzo mocno zabija kreatywność i wkłada wszystkich w taki schemat, że musimy się nauczyć na pamięć rzeczy, których nie rozumiemy.
Mm-hmm. To tak, naprawdę
dziękuję pani Katarzyno. Dziękuję. Bardzo się cieszymy, że no, będzie pani korzystać z tych informacji, które dzisiaj przekazaliśmy, ale mamy już kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Dzwonię z południa Polski. Mam tylko takie pytanie.
A proszę nam jeszcze imię podać.
Danuta.
Miło nam pani Danuta.
Ja zauważyłam w tornistrze dziecka chyba 3 talie Pokemonów karty. I kiedyś 20 lat parę temu walczyłam z nauczycielami, żeby dzieci tego nie bawiły się tym, a teraz widzę, to przerodziło się w takie karty. Czy te Pokemony są dalej zagrożeniem?
To troszeczkę nie w temacie naszej audycji. Panie Tobiaszu, czy panu coś wiadomo na temat tych kart?
Znaczy, ja to zawsze powiem, Pan Bóg nam daje wielką mądrość i rodzicom daje łaskę stanu do tego, żeby patrzeć na to, co dziecko robi. Więc jeżeli rodzic odczuwa, pani odczuwa, że to jest coś niebezpiecznego, to warto powalczyć z tym. Natomiast też trzeba pamiętać sobie, że jeżeli mamy w sobie łaskę Bożą, jeżeli jest z nami Jezus Chrystus, no to zawsze nam wspomaga, nawet w rzeczach, które są trudne, nawet w rzeczach, które nas atakują wokół. Więc też bym nie wpadał w jakąś taką duży strach, ale mimo wszystko bym zwrócił uwagę, żeby skoro jest to rzecz niepewna lub czuje pani, że to jest coś nieodpowiedniego, no to warto mimo wszystko zareagować.
I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Ja mam tak, Iwona Biała Podlaska, matka trójki.
No, słyszymy. Tak, słyszymy, pani Iwona.
Pana Karola, pana Tobiasza, przepraszam.
Tak.
Co myśl na temat, bo to w przedszkolach, w przerówce takie jest, że za to, że dziecko coś zrobiło w domu, zrobiło pracę domową, nagradzać naklejki. No ja tak wewnętrznie jestem przeciwna, chociaż nasza profesorka nie chce robić w domu jakichś slaczków, literek. I no, to o te nagrody. O nagrody za to, że coś dziecko w domu samo zrobiło. O tak może.
To jest dość duży temat.
Dziękujemy pani Iwono.
To jest dość duży temat, wymagający trochę większego rozbudowania. Kwestia jest taka, że człowiek jako jedyny, jeżeli chodzi o od strony biologicznej stworzenie na świecie, ma 3 sieci neuronowe odpowiedzialne za koncentrację uwagi. Nie tylko koncentrujemy się na tym, co słyszymy, czy na bodźcach zewnętrznych, nie tylko skoncentrujemy się na wykonywanym działaniu, ale również na odległym celu. I teraz dziecko ma to bardzo mało wyćwiczone. Jeszcze te sieci, które pomagają mieć taką motywację jak my, że ja teraz się uczę, żeby w przyszłości być, nie wiem, lekarzem, albo że ja teraz coś robię, ponieważ wiem, że za kilka dni będę tego potrzebował, to dziecko tego nie widzi. Dziecko potrzebuje małych nagród, które będą na początku budowały jego motywację zewnętrzną. Ale ona jest tylko na chwilę. Ona będzie powoli znikała w momencie, kiedy dziecko będzie widziało, że to, co robi, przynosi efekty. Czyli jeżeli dziecko samo zobaczy, że to, co robi, jest fajne, albo to, co robi, dało mu, nie wiem, pani go pochwaliła w szkole, w przedszkolu, to w tym momencie ono już nie będzie potrzebowało tylu naklejek, albo nawet w ogóle nie będzie potrzebowało żadnej naklejki za swoje działanie. Natomiast, żeby rozpocząć proces, to dziecko musi mieć jakiś bardzo namacalny efekt, namacalną nagrodę, która pozwoli mu wejść z motywacją w działanie.
Mm-hmm. Dziękujemy ślicznie. Mam jeszcze takie krótkie pytanie, a dziękujemy pani Iwonie, tak? Pani Iwona to była.
Tak, za
to pytanie. Ja mam takie krótkie pytanie. Rozumiem, że to zagadnienie dzisiaj poruszane, tak, dotyczy właściwie każdego człowieka. No, już tych dzieci w przedszkolu również i nas dorosłych, prawda?
Jak najbardziej. Znaczy mózg jest bardzo mocno dynamicznie i cały czas się zmienia. Mamy możliwość pracy nad mózgiem przez całe życie. To są też odkrycia ostatnich dekad, że nasz mózg nie traci możliwości wytwarzania nowych neuronów, że kwestie są czymś innym, problemy z naszą pamięcią na starość niż z tym, że on nie potrafi się regenerować. Jeżeli chodzi o najmłodszych, to badania naukowe wskazują, że już ćwiczenie naszego umysłu od 4 roku życia daje bardzo konkretne efekty w przyszłości. Natomiast też trzeba wiedzieć, że dziecko ma pewne inne, otwarte możliwości, tak ma pewną otwartą, można powiedzieć, podświadomość, psychikę, można powiedzieć, w pierwszych latach życia i też trzeba być ostrożny w tym, co zrobimy, ale robić to jak najbardziej, ćwiczyć umysł dziecka i od razu go wprowadzać w nawyk aktywnego powtarzania, opowiadania o tym, co chwileczką przeżyło, co chwileczkę temu było, aby potrafiło zawsze właśnie w ten sposób się uczyć.
Dziękuję ślicznie. Dziękuję panie Tobiaszu.
Dziękuję.
Myślę, że za tą ciekawą dzisiaj bardzo audycję i myślę, że z pożytkiem będącą dla słuchających nas. Dlatego też, drodzy państwo, ja będę starała się jeszcze ponawiać prośbę o to, żebyście panowie zechcieli jeszcze tutaj nas ubagacać swoją wiedzą w kolejnych audycjach, tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Z Panem Bogiem.